You're with SBS Radio.
Jesteście podróżnikami, objechaliście wiele krajów, wiele różnych stron świata.
My wyruszyliśmy z Polski we wrześniu 2015 roku. Zaczęliśmy od Europy Zachodniej. Na początku z Wrocławia udaliśmy się autostopem na Gibraltar. Dalej złapaliśmy jachtostop na Wyspy Kanaryjskie. Później na Wyspy Zielonego Przylądka w Afryce i dalej dopłynęliśmy do Brazylii. Całą Amerykę Południową zjechaliśmy oczywiście autostopem i dalej z Panamy złapaliśmy kolejny jacht, którym przepłynęliśmy przez Pacyfik.
Czyli waszym założeniem było podróżowanie i przemieszczanie się autostopem.
Tak, autostopem i jachtostopem. Do tej pory pokonaliśmy dwa oceany i przejechaliśmy około łącznie 80 tysięcy kilometrów, ale przed nami jeszcze cała Azja do Polski.
Czyli tak, Bliski Wschód, Południowa Ameryka, później był następny stop Australia?
No piękne wyspy.
Przez
no
pół właśnie. Roku czasu.
Tak. Płynęliście. Jakie tam przygody mieliście na tym statku lub w różnych miejscach portowych, gdzie zawijaliście tym statkiem?
Najdłuższą żeglugę właściwie taką bez zatrzymywania się odbyliśmy właśnie z wysp Galapagos na Markizy i to było 23,5 dnia. Nie widzieliśmy lądu. Jak dopływaliśmy, to już z 10 kilometrów można było poczuć zapach właściwie gleby, co było niesamowitym
przeżyciem. A jaki to jest zapach gleby?
Ja bym go skojarzył trochę pójściem do lasu w jesieni, aha, gdy grzyby wyrastają. Bardzo silny zapach, którego człowiek właściwie zapomina, że coś takiego jest, dopóki się z tym nie rozstanie na jakiś trochę dłuższy okres.
Chyba najbardziej zapadła mi w pamięć, to było po dopłynięciu na malutką wyspę Palmerston. To jest wyspa, która leży na przynależy do wysp Cooka, tylko jest z dala od całej reszty wysp. Tam to jest bardzo odizolowana wyspa. Statki z towarem przypływają tylko 3 razy do roku, więc przez cały czas mieszkańcy tej wyspy łowią ryby, które później trzymają w takich wielkich zamrażarkach i sprzedają te ryby do supermarketów, które znajdują się na tych główniejszych, bardziej turystycznych wyspach i w zamian za to mogą zrobić sobie listę produktów, które chcą, żeby ten statek im przytransportował co kwartał, co te 4 miesiące, 3-4 miesiące, jak przyjeżdża. I co ciekawe, historia tej wyspy jest taka, że założył ją jeden z żeglarzy.
To znaczy jak wyspę założył?
Anglikiem, skolonizował
zamówił, tak?
I
Masters. On był jakimś oficerem Wielkiej Brytanii.
Wziął ze sobą 3 żony.
Polinezyjki.
Z którymi założył wielką rodzinę, która teraz liczy aktualnie
3000 osób.
I wszyscy, co ciekawe, na tej wyspie, to jest malutka wyspa, można ją obejść w 10 minut, ale...
No ale co, na tej wyspie mieszkali jacyś tubylcy czy pius?
Nie, to była bezludna wyspa.
Kompletnie bezludna wyspa.
Którą zaludnił, tak, Polinezyjczykami.
Zmieszanymi z krwią brytyjską.
Z 3 żonami taki uzyskał rezultat, że do 3000 doszła populacja tego rodu.
Do dzisiaj wyspę można właściwie podzielić na 3 odłamy właśnie od każdej żony. Ta rodzina się podzieliła na 3 części.
Tak, jak wygląda tam ta struktura polityczno-rządowa? Zasady, reguły, przepisy? Jak to wszystko się ma? No, jak tam wszyscy są rodziną? Czy tam ktoś rządzi?
Jest tak jak tutaj Mariusz wcześniej powiedział, wyspa jest podzielona na 3 rodziny, w zależności od której żony pochodzą przodkowie. I w każdej tej rodzinie jest jeden główny, taka głowa rodziny, która tym wszystkim zarządza, przy czym jest z tych 3 głów rodziny, jest jedna taka najgłówniejsza głowa, która zarządza powiedzmy całą wyspą, zaprasza do siebie ludzi, którzy przypływają statkami czy jachtami w odwiedziny i to była chyba najbardziej gościnna też wyspa, na jakiej byliśmy, bo tam oferowali nam dosłownie wszystko i to było tylko po to, żeby po prostu nas ugościć. Nie było w tym żadnej chęci wyciągnięcia od nas jak największej ilości pieniędzy, tylko chęć porozmawiania, dowiedzenia się czegoś o miejscach, gdzie o Polsce, o tych krajach, skąd przybywamy.
Na Pacyfiku jakie jeszcze inne wyspy zaliczyliście?
Tak, a propos właśnie gościnności, o której przed chwilą rozmawialiśmy, to przypomniała mi się sytuacja z Fidżi, z jednej z wyspy, gdzie przejeżdżaliśmy przez wioskę i ludzie z okien krzyczeli do nas i zapraszali do siebie do domu z zapłotu i tak dalej. Przejście przez samą wioskę zajęło nam co najmniej pół godziny i tak musieliśmy odmawiać, bo nie mieliśmy wystarczająco czasu, żeby wstąpić do każdego na herbatę czy jakieś ciasto. Ale też odwiedziliśmy dużo takich mniejszych wysp właśnie w archipelagu Yasawa na Fidżi. Tam jest taki zwyczaj, że trzeba odbyć, to jest coś na zasadzie błogosławieństwa, trzeba pójść do wodza wioski, obdarować go kawą, którą większość
znaczy,
osób...
Znaczy to nie chodzi o naszą kawę,
tak,
tylko taką... ich kawa.
No niezbyt smaczna.
Zmielona kora jakiegoś drzewa, tak?
Tak, to chyba
korzeń drzewa. I wygląda jak taka mulista woda.
I smakuje jak woda do mycia podłóg.
Po zmyciu podłogi, tak?
Ale takiej naprawdę brudnej
taki
podłogi.
No, tak. Czyli tak, oferujecie tą kawę temu wodzowi.
Odprawia jakąś ceremonię na zasadzie błogosławieństwa, a potem zazwyczaj przydziela jakieś dziecko czy jakąś osobę, która akurat jest wolna, żeby nam pokazała wioskę, pokazała wyspę i naprawdę bardzo szybko nawiązuje się tam znajomości. Jest bardzo przyjemnie. Odwiedziliśmy między innymi szkołę nawet, poznaliśmy mnóstwo dzieciaków i lokalnych ludzi.
Na Fidżi mieszkają Hindusi, a także tubylcy, czyli Fidżijczycy. Jaka jest różnica kultur między tymi dwoma narodami?
Jest bardzo duża różnica. Właściwie Hindusi zostali tam sprowadzeni przez Brytyjczyków około 100 lat temu do właściwie uprawy trzciny cukrowej. W tym momencie jest to właściwie połowa populacji narodu. Mają oni dużo większe ambicje, jeżeli chodzi o pieniądze, o zarobki. Są żywi i chcą dużo robić. Natomiast Fidżijczycy są, że tak powiem, leniwi, ale oni są zadowoleni z życia. Oni chcą po prostu położyć się, czerpać radość z życia.
Oni żyją z ziemi i z morza, tak?
Tak.
Czym się żywią?
Tradycyjną potrawą jest na pewno tuńczyk w sosie kokosowym. I kokos jest generalnie, oni na południowym Pacyfiku, kokosów używa się przecież do...
Mleka kokosowego używa do gotowania.
Tak, jako też olej do smażenia.
Czyli kokos i ryby, jednym słowem. Tak. I słodki ziemniak.
Tak.
Były tam jakieś przygody na Fidżi?
Nie pierwszy raz, z tego co wiemy. Tam te przewroty wojskowe zdarzają się dość regularnie. Przy czym kraj jest bardzo spokojny. Te napięcia pomiędzy Fidżijczykami i Fidżijczykami Hindusami nie są aż tak widoczne, chociaż istnieją. Taką rzeczą, która mnie zaskoczyła na Fidżi, to banknot 7-dolarowy, który został wydany przez bank fidżijski, żeby uczcić drużynę, która jako pierwsza w historii tego kraju zdobyła na olimpiadzie złoty medal w rugby 7-osobowym. I stąd też jest
siódemka,
tak, z tymi 7 zawodnikami, którzy zwyciężyli i wygrali złoty medal.
No to trzeba uważać, bo banknot jest bardzo podobny do 20-dolarowego, więc
ten sam kolor,
pomylać.
Więc trzeba sprawdzać, jeśli ktoś, na przykład jakiś Hindus chciałby wydawać resztę, to uprzedzali nas, żebyśmy spojrzeli, czy to nie jest 20.
Jak długo byliście na Fidżi i później gdzie się udaliście?
My na Fidżi byliśmy...
Około miesiąca, może trochę dłużej, ze względu, że nasz kapitan musiał w sprawach służbowych
opuścić
nas.
To jest ten kapitan Rosjanin,
tak,
który...
On nas 2 razy zostawił, raz na Bora Bora na 3 tygodnie. Zostawił nas, opiekowaliśmy się jachtem i mieszkaliśmy. I drugi raz właśnie na Fidżi, na 1,5 tygodnia. Musiał lecieć akurat wtedy do Kazachstanu. To spędziliśmy właśnie ten czas na głównej wyspie.
Na naprawach, też, bo my wyciągaliśmy łódkę wtedy z wody. Mieliśmy tam kilka usterek, które wymagały naprawy przed dość wymagającym rejsem z Fidżi do Nowej Zelandii.
I potem właśnie odwiedziliśmy grupę Yasawę. Mieliśmy też gości, bo rodzice kapitana przylecieli na prawie 2 tygodnie. I około miesiąca czasu spędziliśmy na Fidżi i udaliśmy się potem do Nowej Zelandii.
Czy była inna niż wasze wyobrażenia?
My w Nowej Zelandii spędziliśmy 3 miesiące, jednak za pierwszym razem, jak dopłynęliśmy do tej Nowej Zelandii, było tam tak zimno, że zdecydowaliśmy się jak najszybciej ją opuścić.
Spędziliśmy 3 dni.
Spędziliśmy 3 dni. Dopłynęliśmy na północ od Auckland. Jeszcze jest taka miejscowość, malutka wioska Opua, przy czym jest tam bardzo duża marina, bardzo duży port. i tam Mariusz poszedł zrobić pranie do pralni i zobaczył, że jakiś Niemiec szuka załogi, żeby płynąć na Nową Kaledonię. Mm-hmm. No i od słowa do słowa wylądowaliśmy na tym jachcie i popłynęliśmy z nimi do Nowej Kaledonii.
Całe szczęście, że tam cieplej, tak?
Tam było cieplej, ale jeszcze drożej.
To jest chyba najdroższy kraj, jaki do tej pory w życiu odwiedziłem, właśnie Nowa Kaledonia.
Wszystkie produkty.
I porównywalnie, jak to wygląda, jeśli chodzi o Australię?
Wszystko razy dwa, tak mniej więcej. Oni mają franka pacyficzny,
coś tak, tak to się nazywa. Pacific. Tam wszystkie towary, które są importowane do Nowej Kaledonii, nałożony na nie jest podatek w wysokości 40%, tak jakby cło. I z racji tego nawet chleb, który jest wypiekany w Nowej Kaledonii, importowana jest mąka, więc cena od razu wzrasta.
Oni żyją z kopalni, bo mają bardzo duże złoża niklu i to wszystko eksportują. Tyle, że teraz właśnie jest sytuacja, że oni starają się o niepodległość i będą mieli referendum, o które już walczyli 10 lat temu, w tym roku właśnie w listopadzie. Ta ludność miejscowa, oni są Kanakami. Większość osób nie kończy nawet podstawówki, a prawników czy lekarzy to można łącznie policzyć na palcach jednej ręki.
Prawników o pochodzeniu tubylczym, bo tam jest bardzo dużo Francuzów, prawda? Bo to jest terytorium francuskie, tak. Czyli ich sposób na życie jest po prostu podobny tak jak do Fidżijczyków. Żyć z ziemi i z morza.
To
można
prawda?
Tak powiedzieć?
Można tak powiedzieć, przy czym akurat w Nowej Kaledonii widzieliśmy więcej osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
Ja bym powiedział, że to są właściwie całkowicie różne nacje, całkowicie różni ludzie.
Wpływ kultury Zachodu nie wyszedł im na dobre. Podobna sytuacja do naszych aborygenów niestety. Australijskie.
Właściwie Kanaki są, z tego co mi wiadomo, są spokrewnieni z aborygenami, natomiast Fidżijczycy są spokrewnieni z Polinezyjczykami, którzy wywodzą się z Melanezji.
Jak długo byliście na Kaledonii?
Nieco ponad tydzień, z tego powodu, że chcieliśmy dostać się do Australii i właściwie pierwszego dnia, jak tylko dopłynęliśmy do Nowej Kaledonii, udało nam się poznać kapitana i jego żony, którzy zaoferowali nam podwózkę, podpłynięcie, czy jakkolwiek to możemy nazwać, do Australii, przy czym oni wypływali za 8-9 dni, co pozwoliło nam objechać tą całą główną wyspę na spokojnie dookoła i zobaczyć właśnie jak żyją sobie Kanacy na Nowej Kaledonii.
No i jak sobie żyją?
W Nowej Kaledonii można zobaczyć wioski, gdzie nie widzi się żadnych innych turystów. Mieszkańcy Nowej Kaledonii bardzo żywo reagowali na nasz widok, na to, że my podróżujemy z plecakiem, bo wiadomo, czasami po prostu łapiąc autostop, ktoś się zatrzymywał w wiosce, do której normalny turysta nie miałby właściwie po co się zatrzymywać, a ludzie właśnie z tych wiosek, nawet jak staliśmy wieczorem już po zmroku łapiąc autostop, potrafiła nam się zatrzymać matka jadąca samotnie z małym dzieckiem i po 2 minutach rozmowy zaprosiła nas do siebie, do domu i przyrządziła kolację, spędziliśmy ten czas z rodziną, odwieźli nas później do innej wioski, tam kolejny autostop, kolejni ludzie zaprosili nas do siebie, więc mogliśmy porozmawiać właśnie z Kanakami i dowiedzieć się co nieco o życiu w tym kraju, właśnie o nadchodzącym referendum, o historii, o walce Kanaków z rządem francuskim. Bardzo, bardzo miło wspominam. Przy czym zauważyłem, że społeczeństwo Kanaków jest bardzo skrajne. Są albo ludzie o takim bardzo dobrym sercu, albo właśnie uzależnieni od narkotyków, od alkoholu. To jest ta druga strona.
Ta skrajność objawia się także na przykład w przyrodzie, bo Nowa Kaledonia słynie właśnie z tego, że jest tam największa ilość gatunków endemicznych, jeżeli chodzi o rośliny. Z drugiej strony jest właśnie bardzo rozwinięte kopalnictwo.
Przez ten nikiel, tak?
Przez ten nikiel. I na przykład są odcinki drogi, gdzie są znaki, żeby zamknąć okna, bo stężenie azbestu jest na tyle wysokie, że może zagrażać zdrowiu.
A ten azbest się bierze z...
Ze względu właśnie na wydobycie, do powietrza dostają się niebezpieczne związki jak azbest, które mogą zagrażać zdrowiu człowieka.
Ile kopalni niklu jest na Nowej Kaledonii?
O, jest ich naprawdę dużo.
Są 3 albo 4 takie główne firmy, które zajmują się wydobyciem tego niklu.
Ale to nawet na rzut oka można od razu zobaczyć, bo kopalnie są odkrywkowe i całe góry są po prostu, no może nie zburzone, ale widać po prostu uszkodzone. Cały krajobraz jest zmieniony ze względu na kopalnię.
Kanadcy, jak sobie wyobrażają ich niepodległość, gdyby na przykład ten przemysł w jakiś sposób ucierpiał przy odzyskaniu ich niepodległości, jakimś tam częściowym wycofaniu się Europejczyków czy Francuzów?
Patrząc na statystyki społeczeństwa, właśnie na to, ile ludzi tam kończy szkołę, ma jakiś zawód, patrząc też, jaki odsetek ludzi jest zatrudniony w kopalniach, ciężko sobie wyobrazić Nową Kaledonię niepodległą. I zadając to pytanie Kanakom, oni przyrównują trochę siebie do Vanuatu i trochę myślą na zasadzie, jakoś to będzie, damy radę. Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.